Dzisiaj gościem Radia Maria, naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Temat minął miesiąc. Panie profesorze, witam bardzo serdecznie w studio. Szczęść Boże.
Witam gorąco. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze, pewnie każdy miesiąc dostarcza nam nie tyle wielu wrażeń, ale wielu faktów. Od czego dzisiaj rozpoczniemy?
Najpierw bardzo króciutko, bo nie chcę powtarzać, tu już było mowa tylekroć o uroczystościach związanych z kolejną rocznicą Radia Maryja. Wszyscy wiedzą, jak bardzo była udana, jak wiele set tysięcy osób się zebrało, jak piękne było wystąpienia zarówno biskupów, jak i profesorów. Ja się ucieszyłem, że mój partner dyskusyjny, profesor Wolniewicz, znów spisał się po prostu znakomicie. Takie są powszechne oceny. Ale to właśnie, że ta kolejna pielgrzymka Radia Maryja tak się udała, ogromnie niektórym przeszkadza, chociaż było nowum, że nie od razu zaatakowali bezpośrednio, tak jak się na ogół przygotowali, że równocześnie z pielgrzymkami lub dzień po był ataki. Teraz to się rozpoczęło później, ale oczywiście różnego typu ataki trwają, ataki i szkalowania, ale tym razem wspomnę o jednym z nich, najszczególnie ohydnym, zagranicznym. Widać, jakie jest powiązanie antychrystianizmu w Polsce z antychrystianizmem za granicą. Odwołam się do Rzeczpospolitej z 19 lipca. Kontrowersyjna produkcja. Polak z Wielkiej Brytanii, ciekawe co to za Polak, kręci obraz, z którym oskarża Radio Maryja i Polaków antysemityzm. Tytuł: w brytyjskim filmie ojciec Rydzyk jako Goebbels. Komentuje, a ten Polak ma to, Aroka Korol, ten tak się nazywa ten Polak, i właśnie o nim był świetny tekst profesora Kieresia w naszym dzienniku, ślepa nienawiść Aro Korola. Myślę, że wprost szokujące są te metody wywlewkania poza Polskę tych ataków na Kościół, na polskość, na patriotyzm. Ale Radio Maryja miało cały wspaniały miesiąc, odpocząwszy od pielgrzymki, od przygotowań i później mówiło o tym tyle osób. Chciałbym więc przejść teraz do innych tematów, tym bardziej, ojcze, że lipiec nie był w czasie wcale ogórkowym sezonem, bo przede wszystkim sprawy gospodarcze. Tu może zacznę od czegoś szczególnie drastycznego.
Czyli gorąco wokół i kupców, i stoczni.
Tak. No właśnie, bitwa o hale. Oblężenie, gaz, pałki, kilkadziesiąt rannych osób i chaos na ulicach to wyborcza. Bitwa kupców z policją, nasz dziennik. Handlowcy z kupieckich domów towarowych w Warszawie zostali wczoraj wyeksmitowani przez komornika z hali na placu Defilad. Kupcy zostali usunięci siłą. Dramatyczne zdjęcia pokazuje nasz dziennik z 22 lipca. Der Dziennik pisze: bitwa w centrum Warszawy. To były sceny jak z lat 80. Ponad 50 rannych w starciach kupców, 50 rannych w starciach kupców z hali z policjantami i ochroniarzami. To były sceny jak z lat 80. Dopiero po 5 godzinach broniący kupieckich domów towarowych przegrali bitwę o halę. Ja rozmawiałem z jednym z fotoreporterem z jednej z gazet, nie będę tu wymieniał nazwy, akurat nie nasz dziennik, i on widział to, co działo się tam w środku, i mówi, że akurat policja zachowywała się spokojnie, natomiast niezwykle podle reagowali ochroniarze. To było coś niezwykle brutalnego. Uderzali osoby bezbronne. On sam doznał tych ciosów, doznali jego koledzy, dziennikarze. Był wręcz zaszokowany, że można coś robić w taki sposób. Tu widzę z Gazety Polskiej reportaż 22 lipca. biją tam kobiety, a wy nie reagujecie. Ludzie, co się z wami dzieje? Strażnik miejski odwraca głowę od krzyżącego, roztrzęsionego mieszkańca. Mieszkańca. Tu w Super Ekspresie naczelny Super Ekspresu pyta, kto lubi, jak biją kupców? I komentuje, akcja skatowania warszawskich kupców bardzo podobała się dużej części opinii publicznej, dodajmy zmanipulowanej, odpowiednio nastawionej przez tendencyjne media. Komentuje znów naczelny, podobała się, bo ku mojemu zdziwieniu niektóre gazety i stacje telewizyjne zrobiły ciężko pracujących przez wiele lat ludzi bandytów. Rozumiem, że relacje w mediach nie zawsze są obiektywne. Wiem jednak, że media są od tego, żeby w przypadku konfliktu na linii państwo-obywatel wysłuchało szczególnie starannie racji obywatelów. Ksiądz Isakiewicz Zaleski komentuje w Gazecie Polskiej z 29 lipca w specjalnym, bardzo ciekawym tekście, co się stało z charyzmatyczką Haddą. Jak to niegdyś Gronkiewicz Walc podkreślała, jak bardzo jest religijna, że wiara pomaga jej w pracy, bo uczy ją pokory i zaufania do wiedzy innych. A tu nagle tak łatwo przekształciła się w drapieżnego polityka. I teraz jest tu kolejna sprawa na tym tle, kwestia szefa ochroniarzy Zubrzyckiego, wobec którego podnoszone są coraz liczniejsze oskarżenia. I rzecz ciekawa, nawet były minister Platformy Ćwiąkalski stwierdził dzień temu, że ochroniarze nie mieli prawa do takiego zachowania się, do bicia ludzi spokojnych. Właśnie ten, to co zrobili, jeśli nawet minister Ćwiąkalski wystąpił z taką opinią, bardzo krytykującą zachowanie ochroniarzy, no to chyba jest wymowne. Odsyłam też do tekstu Rafała Ziemkiewicza w Rzeczpospolitej z 23 lipca, pyta, co osiągnęła swym sukcesem w egzekwowaniu prawa Hanna Gronkiewicz-Walc? Kupcy stracili firmy, zatrudniani przez nich ludzie pracę, warszawiacy popularny sklep. Tylko dla pustego triumfu prawa, czy warta była, egzekucja prawa wobec kupców odbyła się w drodze bezprawia, pisze Ziemkiewicz. Władza powinna wspierać przedsiębiorców, a nie ich turbować. I drogie słuchaczki i słuchacze, w najnowszej Gazecie Polskiej z 5 sierpnia czytam coś, co jakby mi wiele bardzo tłumaczyło, dlaczego była tak ostra reakcja wobec kupców, dlaczego ich tak pędzono. Jest to artykuł Grzegorza Wierzchowskiego, jak zniszczono polski drobny handel, to nie jest kraj dla kupców. Co pisze autor? Między innymi Hanna Gronkiewicz-Walc, wyrzucając kupców z KDT, zlikwidowała konkurencję dla 3 warszawskich centrów handlowych, w które zaangażowany jest kapitał zachodnioeuropejski. W jednym z nich znajduje się Multikino, własność koncernu ITI. W drugim udziały ma spółka związana z Janem Krzysztofem Bieleckim. Chyba jest to wymowne. I tu komentuje autor, szturm na kupieckie domy towarowe w Warszawie to symboliczny koniec jednego z najbardziej niechlubnych rozdziałów historii III RP. Nierównej walki o odrodzenie w Polsce drobnego handlu prywatnego. Polscy handlowcy oszukiwani przez władzę, nękani wysokimi podatkami, podpalani przez nieznanych sprawców, stracili już jakiekolwiek szanse w rywalizacji z zachodnimi inwestorami. Z innych spraw gospodarczych warto tutaj, no może ponieważ ksiądz wspomniał o stoczniach, to może najpierw jeszcze przypomnę ojcze Grzegorzu. Bardzo ciekawy tekst w naszym dzienniku, w sobotę, niedziela 25-26 lipca, o tym jak topi się stocznię gdańską, że przemysł stoczniowy to mega porażka rządu Donalda Tuska. Katarski inwestor nie zapłacił do tej pory za majątek stoczni w Gdyni i w Szczecinie i nie wiadomo czy w ogóle to zrobi. Czytam inny tekst z 24 lipca. Czy baśnie z tysiąca i jednej nocy ministra Grada? Z kolei wiadomo jest, nawet w Wyborczej pisano na temat ministra Grada. Tu jest taki ciekawy tekst. Z 24 lipca Gazeta Wyborcza na ogół stoi po stronie Platformy Obywatelskiej. Minister ściema. Według ministra skarbu państwa Aleksandra Grada majątek upadłych stoczni został sprzedany poważnemu inwestorowi z Kataru. Lecz transakcja została wstrzymana, gdy nabywca otrzymał list od tajemniczego Stowarzyszenia Obrony Stoczni Przemysłu Okrętowego. To sabotaż, nerwował się minister przed kamerami, zapowiadając skierowanie sprawy do prokuratury i ABW. Uważam, że minister Grad nie po raz pierwszy opowiada bajki. I tu jest dość ciekawa sprawa, muszę powiedzieć, że nagle po raz pierwszy chyba od lat widzę zgodność między naszym dziennikiem i Gazetą Wyborczą przy pewnej sprawie. Bo w naszym dzienniku było baśnie z tysiąca jednej nocy ministra Grada, a tu o opowiadaniu bajek przez ministra Grada pisze publicysta wyborczy, akurat znany od spraw ekonomicznych, Witold Gadomski. Ale teraz powracam do tych szerszych ogólnie na temat spraw gospodarczych. I tutaj sondaż Gazety Wyborczej, przychylny, jak wiemy, bardzo rządowi Platformy. I cóż w nim czytamy? Podkreślam, numer z 18-19 lipca. Tusk nie na miarę kryzysu. Bo sondaż Gazety, polityka rządu wobec kryzysu gospodarczego nie uspokaja Polaków, a Donald Tusk nie jest według nich przywódcą, który potrafi sprostać tak trudnej sytuacji. I teraz wymowne są wyniki sondażu. Czy polityka rządu wobec kryzysu cię uspokaja czy niepokoi? Uspokaja 13%, niepokoi 77%. Czy Donald Tusk potrafi sprostać kryzysowi? Tak, 30%, nie, 56%. No, wszystko jest wymowne. Tylko ja muszę powiedzieć, nad jednym się tylko zastanawiam ciągle, ojcze, drogie słuchaczki i słuchacze. Jak to jest? W sondażach coraz częściej mówi się, że ten rząd jest zły, że sobie nie radzi, że jest... Przeważająca większość już tak uważa. A równocześnie większość w innych sondażach deklaruje, że będzie głosować dla Platformy. Jakaś dziwna schizofrenia. To coś niezrozumiałego. Teraz tekst z wydawanego przez Niemców dziennika. W nowym planie sprywatyzacji są najważniejsze firmy chemiczne, energetyczne, Lotos i Polska Miedź. I tytuł. Rząd sprzedaje, co się da. W ciągu 18 miesięcy rząd chce zarobić na prywatyzacji 36 miliardów i 700 milionów złotych. Może sprzedadzą jeszcze Wawel, ironizuje opozycja. My pamiętamy, ile nas kosztowała i kosztuje jak dotąd prywatyzacja za bezcen. Tu w naszym dzienniku podobny w wymowie tekst 24 lipca. Kryzys to zły czas na wyprzedaż. Z kolei Rzeczpospolita, Hubert Salik, niebezpiecznie wysoki rachunek za prąd. Proponowana przez rząd prywatyzacja spółek energetycznych jest szkodliwa dla Polski, zarówno z punktu widzenia finansów publicznych i budżetu, jak i bezpieczeństwa kraju. A oddanie energetyki w ręce niemieckie w tylu miastach? Ojcze, gdyby tak było w 1939 roku, wyobrażam sobie, o ileż łatwiejszy byłby triumf niemiecki, gdyby panowali już nad polską energetyką. Kolejna sprawa, to nie jest kraj dla przedsiębiorców. Raport Rzeczpospolitej, którego to jest 13 lipca. Wiele firm ma kłopoty, a nawet musi ogłaszać upadłość przez przewlekłe lub wadliwe decyzje urzędów, prokuratur czy sądów. Ja przypomnę, że gdzieś 10 lat temu miałem spotkanie w Colorado, w stanie Colorado w Stanach z liczną grupą biznesmenów polskich, którzy inwestowali w Polsce po 89 roku. Wszyscy się wycofali z powodu dwóch powodów. Biurokracja i korupcja. No i to ciągle się powtarza. Rzeczpospolita, 14 lipca. Firmy uciekają z Polski. A jeszcze a propos stocznie, tu widzę tekst z Gazety Polskiej z kolei. Stocznie toną bezpowrotnie. No, tak w różnych gazetach alarm to wszystko niepokoi. A równocześnie kto ma bronić naszych interesów w Unii Europejskiej, które jak widać były strasznie słabo bronione, bo polskie stocznie upadły z dużą pomocą pani komisarz i przy bierności rządu, a niemieckie stocznie dostają pomoc publiczną. I kto ma bronić? Najpierw broniła w cudzysłowie polskich interesów pani Hübner, wiadomo jaka osoba, a teraz najgorszy prywatyzator polskiej gospodarki. Pan Janusz Lewandowski ma być komisarzem. Odsyłam do naszego dziennika z 21 lipca. Prywatyzator idzie na komisarza. Ktoś powie, ale szefem parlamentu został pan Buzek, Jerzy Buzek. No przecież to był najgorszy premier z możliwych. No nie, to prawda, słabymi były też i Mazowiecki, i Jan Krzysztof Bielecki. Ale jeśli chodzi o wyprzedaż polskiej gospodarki, to kierowany przez Buzka rząd AWS-u i Unii Wolności niestety przekroczył nawet najgorsze działania postkomunistyczne z takimi filarami tego rządu, jak chociażby osławiony minister Wąsacz. I teraz pan Buzek, który przyniósł tyle szkód przez swoje działania rządowe, był to naprawdę wyjątkowo zły rząd, no chyba teraz rząd Tuska może z nim rywalizować pod względem zła, to on ma reprezentować Polskę jako szef parlamentu. Boję się, że będą tego skutki bardzo negatywne. A teraz odwołam się do komentatora lewicowego, ale człowieka z autentycznej lewicy, nie cwaniaka, nie cynika, ekonomisty profesora Ryszarda Bugaja. W tygodniku Solidarność, najnowszym, 7 sierpnia, już w tytule wywiadu z Bugajem czytamy: Balcerowicz przesolił. Jestem przekonany, że transformację można było przeprowadzić mniejszym kosztem, przy mniejszej recesji i bezrobociu i pozbyć się inflacji wcale w niedłuższym okresie. I kolejny tekst Ryszarda Bugaja, już tym razem artykuł, a nie wywiad, na łamach Der Dziennika z 27 lipca. Już w tytule mówi Bugaj: prawdziwy kryzys jest dopiero przed nami. To jest to zbędne ostrzeżenie. I komentuje: polska gospodarka jest jak niewielki statek na wzburzonym oceanie. Jednak wbrew temu, co twierdzi premier, zagrożeniem nie są kieszonkowcy z opozycji grasujący na pokładzie, ale brak dobrego sternika. To cud, że jeszcze nie mamy recesji, komentuje Bugaj. Jeszcze jedna sprawa. 7 lipca Watykan opublikował Miłość w prawdzie, pierwszą encyklikę społeczną Benedykta XVI. I tu jest ważna sprawa. Tak wychwalano u nas globalizację. Ach, może przypomnę, to było niegdyś słowo klucz w języku Lecha Wałęsy. Ileż razy on je obracał. Globalizacja, globalizacja. Nie wiem, czy rozumiał zresztą to pojęcie. A teraz okazuje się, że Ojciec Święty wytyka błędy globalizacji. Może warto by było, żeby pan Wałęsa coś się nauczył z tej encykliki. Teraz przechodzę do tematu, który można uznać jednak za najważniejszy temat lipca, temat numer jeden. To chodzi tu o zagrożenia antypolonizmem. Zbyt wiele rzeczy naraz zwaliło się, jeśli chodzi o te zagrożenia. Przede wszystkim chciałbym czytelników naszego dziennika, a równocześnie słuchaczy Radia Maria odesłać do znakomitego wręcz tekstu profesora Tadeusza Marczaka w sobotnio-niedzielnym ostatnim naszym dzienniku o gloryfikacji Prus za polskie pieniądze, o gloryfikacji zaborcy króla Fryderyka II za polskie pieniądze. Ja już mówiłem o tym kilka tygodni temu w Radiu Maryja, poświęciłem z pół godziny mal aktualności na ten temat. Byłem wstrząśnięty po moim wykładzie u redemptorystów, właśnie u ojca Golca, innych redemptorystów we Wrocławiu. Poszedłem następnego dnia obejrzeć wystawę zorganizowaną w pałacu, w odrestaurowanym pałacu królów pruskich. Byłem wstrząśnięty rozmiarami upiększania Prus i niemieckiego jarzma nad zajętymi terenami przez Niemców. I między innymi w katalogu ponad 300-stronnicowym było prawie 20 stron o Fryderyku II, wychwalających jego różne sukcesy militarne. Wiemy, był wielkim agresorem. Ani słowa o negatywach, takich jak udział w rozbiorach Polski. Po pierwsze zaproponowanie, inicjatywa z pierwszym rozbiorem Polski, bo to chodziło o pierwszy rozbiór. I druga rzecz, na przykład fałszowanie polskich pieniędzy, które rozbiło polską gospodarkę. Jest tam wiele rzeczy. Następny władca pruski, który maczał ręce w dwóch rozbiorach Polski, znów to wszystko zostało przedstawione w tak układny sposób, a nawet było zdanie, że dzięki temu przyłączeniu pogranicznych terenów polskich to mogło wzrosnąć handel i tak dalej. I tu polecam te teksty, wspaniały tekst profesora Marczaka z numeru sobotnio-niedzielnego 1-2 sierpnia i wcześniejszy tekst Zenona Baranowskiego z naszego dziennika 31 lipca, Apoteoza Prusaków we Wrocławiu. To jedna rzecz szokująca, że ciągle pogarsza się nasza sytuacja, jeśli chodzi o pełzającą germanizację w różnych regionach Polski. I to Wrocław, tu może nie jest gorzej, ale jest szczególnie przerażające, bo chodzi o najważniejsze miasto na ziemiach odzyskanych, ale Opolszczyzna, Szczecin. A tu z kolei czytam, dzisiaj otrzymałem od czytelnika, dziękuję bardzo, pismo z Raciborza. W ogóle ogromnie chciałbym mocno podziękować czytelniczkom, czytelnikom, którzy nadsyłają do mnie coraz więcej wycinków szokujących, wstrząsających. To pismo nasz Racibórz, numer z 10 kwietnia tego roku. Cóż tam czytam? Dyskryminacja polskich dzieci, a chodzi o germanizowanie Polaków za polskie pieniądze. Czytam artykuł Justyny Langier. Na koszt państwa w raciborskich podstawówkach naucza się jednego języka obcego, z reguły angielskiego. Za drugi rodzice musieli płacić. Teraz można zapisać dziecko na dodatkowe lekcje z niemieckiego, tyle że najpierw trzeba podpisać oświadczenie, iż to w celu podtrzymania tożsamości narodowej, niemieckiej dodajmy, czyli nauki mowy ojczystej. Dla dyrektorów to zwykła formalność, podpis i tyle, furtka dla darmowego kształcenia. Dla niektórych rodziców jest to sprawa honoru. Czują się Polakami, a deklaracja to nic innego jak zaprzeczenie polskości. Chciałam, by moja córka uczyła się języka niemieckiego od pierwszej klasy. Okazało się, że to spory problem. Dyrektor postawił mi ultimatum. Miałam podpisać deklarację, która była równoznaczna z tym, że posiadam obywatelstwo niemieckie. Oczywiście odmówiłam, bo to nieprawda, powiedziała nam rozczarowana matka jednej z uczelnic. Niestety szkoła bez podpisania deklaracji nie daje możliwości uczenia się tego drugiego języka. Teraz dyrektor szkoły wyjaśnia, że przedstawiciele ministerstwa skrupulatnie kontrolują realizację wymogu o tych deklaracjach. na podstawie tych deklaracji, które wywołują tyle emocji wśród rodziców, jesteśmy po prostu rozliczani. To nie był nasz wymysł. Narzucono to nam odgórnie, tłumaczy Joanna Paszkowska, wicedyrektor szkoły podstawowej 15. Coraz więcej rodzin decyduje się więc zapisać swoje pociechy na tego typu zajęcia, podpisując nieszczęsną deklarację. A wszystko to kontrolują przedstawiciele polskiego ministerstwa, czyli dyskryminacja i germanizacja polskich dzieci za polskie pieniądze. Kolejna sprawa, przypomnę, że półtora miesiąca temu był ten ohydny, trzeba to powiedzieć, wywiad Aliny Całej, doktor Żydowskiego Instytutu Historycznego, która stwierdzała w sposób niezwykle oszczerczy, za który powinna być ukarana sądowo, i dziwna jest tu bierność, że Polacy nie zdali egzaminu w czasie wojny. Naród tak heroiczny, który poniósł tak wiele strat, nie zdał egzaminów. I twierdziła, że Polacy są odpowiedzialni za śmierć 3,5 miliona Żydów. Myślę, że to kłamstwo, które na pewno będzie chętnie powtarzane przez różnych wrogów Polski, antypolaków zagranicznych, było szczególnie bezczelne. I jest pytanie, ja czekam, kiedy wreszcie ze środowisk żydowskich nastąpi zdecydowana reakcja przeciwko tego typu przejawom, bo jest to po prostu ogromny skandal, kompromitacja, i tu odwołam się między innymi do świetnego tekstu Bronisława Wilcztajna z 4 sierpnia, który zapytuje: dlaczego polskie środowiska żydowskie nie protestują przeciw politycznej instrumentalizacji oskarżeń o antysemityzm? Przeciw instrumentalizacji, która prowadzi do banalizowania tych oskarżeń. To jest ogromnie ważne. Pisze to Bronisław Wilcztajn i myślę, że warto, żeby w różnych środowiskach w Polsce wreszcie przejęto się tego typu uwagami. A trzecia rzecz, szczególnie niepokojąca, to co się dzieje w sprawach polsko-ukraińskich. Już mówiłem o tych nieszczęsnych pomysłach, słusznie oprotestowanych przez różne środowiska kresowe i nie tylko, bardzo liczne środowiska patriotyczne, o przyznaniu doktoratu honoris causa na KUL-u, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dla prezydenta Juszczenki, który wsławił się jak dotąd poparciem dla różnych takich nacjonalistycznych środowisk ukraińskich, jak środowiska UPA. Ma w swoim otoczeniu bardzo bliskie osoby związane z tymi środowiskami. Niestety, pomimo protestów z różnych stron, między innymi pułkownika Jana Niewińskiego, działacza kresowego, dowódcy Samoobrony Polskiej, księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, Ewy Siemaszko, autorki znakomitej książki, autorki wraz z ojcem, znakomitej książki o ludobójstwie popełnionym przez nacjonalistów ukraińskich, do niestety doktorat przyznano, doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, człowiekowi, który faktycznie popiera wrogów Polski, który toleruje pomniki dla Bandery, twórcy UPA, twórcy tej niszczycielskiej organizacji. A teraz tu przypomnę to, co pisano w Myśli Polskiej z 19 lipca. Walentin Naliwajczenko, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, podczas otwarcia Muzeum Ofiar Totalitaryzmów w dawnym więzieniu przy ulicy Łąckiego we Lwowie stwierdził: na ukraińskiej ziemi władze zmieniały się jedna za drugą. Miały jednak wspólny cel – zniszczyć wszystko, co ukraińskie, rozbić jedność naszego narodu. Nieważne, czy do więzienia na Łąckiego kierowała polska policja, niemieckie gestapo czy radzieckie NKWD. Ich głównymi więźniami byli bojownicy o niepodległość, członkowie ruchu wyzwoleńczego. Więzienie na Łąckiego było nie tylko więzieniem, ale katownią, gdzie dochodziło do zbrodni przeciwko ludzkości. Autor tekstu W Myśli Polskiej przypomina, że ów pan Naliwajczenko, który wypisuje te brednie, jest szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, jest przedstawiany jako jeden z najbliższych współpracowników obecnego prezydenta Juszczenki, którego tak nagrodzono, wyróżniono w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ja pytam, jak można stawiać na równi policję II Rzeczpospolitej z niemieckim gestapo czy radzieckim NKWD? Jak można oskarżać tę policję o kierowanie katownią, gdzie dochodziło do zbrodni przeciwko ludzkości? Polacy nie mordowali, nie zajmowali się ludobójstwem, jakie zastosowali na tak wielką skalę działacze UPA, tysiące osób związanych z banderą, z banderowcami. Teraz mamy kolejną sprawę. Rajd imienia Bandery. Po ziemiach polskich mają jechać, jadą młodzi cykliści ukraińscy, którzy wyruszyli spod pomnika Bandery na Ukrainie przez Lwów, Sano, Kraków, Oświęcim do Monachium i polskie władze nie zareagowały na to. Czytam komentarz znanego historyka, politologa Antoniego Dudka z Instytutu Pamięci Narodowej. Źle się stało, że prawdopodobnie dojdzie do rajdu, to dzisiejszy komentarz, do rajdu młodzieży ukraińskiej przez Polskę śladami Stefana Bandery. Szkoda, że strona polska nie zareagowała wcześniej i nie dała ukraińskim partnerom do zrozumienia, że wywoła kolejne niepotrzebne napięcie w stosunkach polsko-ukraińskich. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski pisze w Gazecie Polskiej z 5 sierpnia. Bezmyślność niektórych podwładnych Schetyny i Sikorskiego przyczyniła się zarówno do promocji faszyzmu, jak i podeptania pamięci pomordowanych Polaków i Żydów. Odsyłam też do naszej Polski. Będzie rajd imienia Bandery. Skandal. Młodzi Polacy mają czcić oprawcę z łupa. Porusza te sprawy zachowań na Ukrainie autor Najwyższego Czasu, Antoni Mak, Najwyższy Czas 18 lipca, zapytując, w co gra Juszczenko, zarzucając, że właśnie Juszczenko, którego u nas tak uhonorowano, pyta, w co gra hołubiony przez Warszawę ukraiński prezydent, i wyjaśnia, że Juszczenko zamierza odwojować chociaż część nacjonalistycznego elektoratu. I oto prezydent Juszczenko, który szczególnie zabiega o ten nacjonalistyczny, szowinistyczny elektorat, a zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, dawnych polskich Kresach Wschodnich, jest u nas hołubiony i toleruje się, że popiera przywracanie pamięci, sławienie najgorszych antypolskich morderców. Polecam też świetny tekst Jana Żaryna w Rzeczpospolitej 14 lipca, Strach przed świadkami Wołynia. Polecam tekst naszego dziennika, Sikorski umywa ręce. Polski rząd nie reaguje na fałszowanie historii przez ukraińskich ludobójców zaprzeczających ludobójstwu Polaków na Kresach. Nawet w Trybunie z 5 sierpnia, więc dzisiejszej, piętnuje się ten szlak śladami Bandery, ten rajd młodych Ukraińców. Przypomina się, pisze, że te działania i skojarzenia, ten rajd rowerowy, budzą sprzeciw wielu mieszkańców Podkarpacia, dla których jest to przypominanie strasznych ran i obelgom jest zarazem, bo dla nich jest rajd trasą mogił, które im się kojarzą że ziami upowców, banderowców na Polakach. Polecam świetny tekst wcześniejszy z naszego dziennika, znakomitego znawcy spraw ukraińskich, profesora Bogumiła Grota, rozważania wokół książki Dmytro Doncowa, Nacjonalizm. Kolejna sprawa związana z antypolonizmem. Tekst Jana Pieczaka, 7 sierpnia. Żyją między nami ludzie, którzy nie lubią wszystkiego, co drogie Polakom, naszej historii, powstań, pomników, naszych klęsk i naszych zwycięstw, naszej wiary, literatury, obyczajów, pejzaży, folklorów. Toczy się bitwa o pamięć, a historię piszą na głównie Niemcy i Rosjanie. Od nich świat się dowiaduje kłamstw o polskich obozach śmierci, o II wojnie światowej wywołanej jakoby przez Polaków w zmowie z Hitlerem, o krzywdzie wypędzanych z Polski Niemców. A oto tu oglądam wydany przez po polsku przez renomowane, jakże renomowane wydawnictwo Towarzystwo National Geographic, największą na świecie naukową i światową organizację. Polska, przewodnik turystyczny, Warmia, Mazury, Podlasie. I tam widzę między innymi obok zaznaczania różnych bitew jedwabne pomnik Żydów zamordowanych przez Polaków 1941 rok. No dość szczególna to próba uogólnienia. Równocześnie jakoś dziwnie zapominamy o obchodzeniu ważnych polskich rocznic. Jest 2009 rok. To jest 900-lecie wojny obronnej Polaków, zwycięskiej wojny obronnej Bolesława Krzywoustego przeciwko cesarzowi niemieckiemu. Słynna obrona Głogowa, gdzie dzieci polskie wystawili Niemcy szturmujący Głogów, aby chronić się przed kontratakiem broniących Polaków. To jest słynne Psie Pole. I jakoś zapomniano w ogóle o tym, że była taka wojna obronna, 1109 rok, zapomniano o niej we Wrocławiu, gdzie tak było to właśnie słynne Psie Pole, nic się nie mówi, a ciekaw jestem, czy cokolwiek się zrobi dla uczczenia, przypomnę, 600-lecia bitwy pod Grunwaldem w przyszłym roku. Już na przykład przygotowują się do obchodów 600-lecia, kto? Litwa z Białorusią mają uroczyście świętować 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, ale coś obawiam się, rząd Tuska w imię jak najlepszych stosunków, czytaj uległości wobec wielkiego brata niemieckiego, być może nawet nie bąknie na temat konieczności obchodów tej rocznicy. Z Rafałem Ziemkiewiczem często zdarzało mi się polemizować, ale bardzo mnie cieszy, że w niektórych sprawach polskich, narodowych zbliżamy się teraz do podobnych opinii. Oto jego tekst Rzeczpospolitej z 28 lipca. Nie przepraszajmy zbyt pochopnie. Wystarczy odrobina zdrowego rozsądku, by wiedzieć, że odmowa przepraszania za jedwabne i krytyka Kwaśniewskiego za to, to nie żaden antysemityzm, tylko uprawnione stanowisko w ważnym sporze. Odsyłam też do naszego dziennika z 5 sierpnia, gdzie kłopoty z historią, gdzie Szubarczyk ostro krytykuje zafałszowanie historii w latach 39-40-41. Przecież chodzi na przykład o rolę Rosji sowieckiej w tym okresie. Rosji sowieckiej, która zaczęła od współudziału w napaści z Niemcami na Polskę. Ale tam się coraz bardziej w Rosji fałszuje tą historię. Otóż czytam nawet w Gazecie Wyborczej tekst 4 sierpnia, więc wczoraj, tytuł Polska i Żydzi winni II wojny światowej. Warszawa nie chciała ustąpić Hitlerowi, bo była pod silnym wpływem społeczności żydowskiej w Polsce. Tak napisał rosyjski historyk. Z kolei czytam tekst, jednak przełożono też polemikę niezależnego publicysty Tumanowa, pan Hitler i polskie fanaberie, który jednak zareagował na te kłamstwa, powtarzane coraz częściej w Rosji. Już kilka razy spotkałem się z oskarżeniem Polaków i Polski o to, że przez swą nieustępliwość spowodowali wojnę. I Borys Tumanow komentuje, niezależny publicysta. No więc proszę powiedzieć, czy można uznać Polaków za dojrzały i odpowiedzialny naród, kiedy dowiedzieliśmy się dzięki rosyjskim historykom, że to właśnie Polska sprowokowała wojnę światową, a więc temu winne są przede wszystkim, rzecz jasna, słynne polskie fanaberie. Przecież wiadomo od dawna, cokolwiek by Polakom zaproponować, cokolwiek, o cokolwiek by ich poprosić, od razu krzyczą, nie pozwalamy. Oto na przykład Hitler błagał ich i prosił, można powiedzieć, że padał im do nóg. Oddajcie, mówi korytarz, tak bardzo jest nam potrzebny, no proszę, proszę, co was to kosztuje? A Polacy uparli się i nawet słyszeć o tym nie chcieli. Nie oddamy i koniec. No przynajmniej znalazł się Rosjanin, który wyszydza tego typu działania. Ale pamiętajmy, że równocześnie rozwija się coraz mocniej sojusz między Niemcami i Rosją. Właśnie w Der Dzienniku z 24 lipca czytamy tekst zatytułowany Berlin opłacany przez Gazprom, były kanclerz Gerhard Schröder lobbuje za otwarciem na Moskwę. Odbudujemy sojusz z Rosją. A co robi się w Polsce dla przeciwdziałania tego typu sprawom? Co robi się? Otóż pisał o tym ksiądz profesor Bartnik w jednym z najlepszych tekstów. No nie mam czasu wszystkiego obawiać, odsyłam między innymi do tekstu sobotnio-niedzielnego ostatniego księdza Bartnika, ale tym razem chciałbym przypomnieć jego tekst z 18-19 lipca. Liberałowie nie cenią ani polskości, ani niepodległości, lecz na pierwszym miejscu stawiają europejskość. W tym duchu Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i w podarunku dla Ministerstwa Finansów znosi, i to w czasie, w cudzysłowie, cudu gospodarczego Polski, 76 szkół polskich za granicą. Dlaczego? Żeby Polaków leczyć z nacjonalizmu i wpajać im socjalistyczny internacjonalizm. Natomiast co widać jest teraz wyraźnie, że coraz więcej Polaków zauważa istnienie antypolonizmu. To problem, który zauważa co drugi badany, powinien każdy zauważać. Rzeczpospolita podała sondaż, jednakże już przynajmniej połowa Polaków dostrzega to niebezpieczeństwo. Odsyłam do tekstu z 27 lipca 2009. Poza tym, co drugi młody Polak twierdzi, że za granicą panuje do nas niechęć, najczęściej doświadczają jej pracujący emigranci. Podałem te liczne przykłady z różnych dziedzin, właśnie mógłbym jeszcze dużo więcej, na przykład Der Spiegel, który ostatnio stwierdził, że winę za rok 39 ponoszą alianci, którzy upokorzyli Rzeszę po pierwszej wojnie światowej. Takich spraw jest wiele. Dlatego, drogie słuchaczki i słuchacze, w grupie środowisk z kraju i z Polonii ostatnio dyskutowaliśmy, no z Polonii to głównie przez telefonicznie, nad tym i przez e-mailami, przez internet, co zrobić, aby powstrzymać tą narastającą falę antypolonizmu. Ja przypomnę moje artykuły z końca zeszłego roku, kiedy wstrząśnięty tekstami we francuskich książkach o historii Polski, to grubaśnych, 600-stronicowych, szkalujących naszą historię, zabrałem się za przeglądanie książek o historii z różnych innych krajów i okazało się, że poza Anglią, gdzie nasz obraz jest naprawdę dobry, dzięki głównie jednej osobie, profesorowi Normanowi Davisowi, który zawyżył poziom, w przeważającej części krajów świata od Niemiec i Rosji poprzez Francję do Stanów Zjednoczonych w ostatnich 20 latach obraz Polski się pogorszył ogromnie, obraz historii Polski, i nieprzypadkowo. Jeśli nas będzie się przedstawiać, tak jak przedstawia się już w bardzo licznych krajach, jako morderców z Jedwabnego, jako kraj katów, nie pokazując polskiej martyrologii bohaterstwa, a za to winne są kolejne rządy polskie i ich brak troski o nasz obraz za granicą, to będzie to miało skutki fatalne dla Polski. Opowiadał mi profesor Andrzej Nowak, redaktor naczelny Arkadów, że Czesi potrafią, czescy dyplomaci w każdym kraju, od Burundi po Indonezję i Meksyk, iść do miejscowych pedagogów z gotowymi zapisami o historii II wojny światowej później w ich językach, w języku hiszpańskim czy portugalskim w Ameryce Południowej, w różnych językach afrykańskich w Afryce, i tam przedstawiać takie zapisy gotowce. Na przykład, jak ważne było spalenie tej jednej wioski Lidice. I potem w Afryce, w Azji, w Ameryce wiedzą głównie o Lidicach, a nie wiedzą o tej jednych Jedledzicach, nie wiedzą o męczeństwie polskim. Wiedzą o czeskim ruchu oporu, bardzo mało, nie wiedzą o wielkim polskim państwie podziemnym. Wiedzą o Hawlu, wiedzą o 68 roku, wiedzą o aksamitnej rewolucji, a nie wiedzą o ogromnej roli Solidarności. Bo nasze ambasady nic takiego nie robią. Bo my nie staramy się, mówię o władze, publikować odpowiednich książek po angielsku, francusku, niemiecku. Czas temu zapobiec. W związku z tym postanowiliśmy, tworzymy Komitet Obrony Dobrego Imienia Polski i Polskości. W piątek będą, nadzieję, że już w piątek, najpóźniej w poniedziałek będzie ogłoszone nasze oświadczenie w tej sprawie, wspólne Polaków w kraju i z Polonii, łącznie z listą, już jest koło 60 osób, które chcą być uczestnikami tego komitetu i proponującymi konkretne działania dla obrony obrazu Polski. Od dawna środowiska żydowskie mają, i to jest ich znakomity pomysł dla ich obrony, takie stowarzyszenia antydyfamacyjne przeciwko oszczercom. A my Polacy, których obrzuca się tak wielu oszczerstwami, naród 38-milionowy tutaj w Polsce, jeszcze prawie 20 milionów za granicą, nie mamy takiego komitetu, który powinien działać wspólnie w oparciu o kraj i o Polonię. Teraz powstaje, muszę powiedzieć, że udało mi się uzyskać zgodę na uczestniczenie w tym komitecie takich wspaniałych postaci z zagranicy, z Polonii, jak profesor Iwo Cyprian Pogodowski, znany między innymi właśnie z Radia Maryja i naszego dziennika. Autor między innymi wspaniałej książki Jews in Poland, Żydzi w Polsce, prostującej kłamstwa o Polsce, dwa wydania. Jak inna ogromnie ważna osoba, Zofia Korbońska, wdowa po delegacie rządu na obczyźnie, na kraj w II wojnie światowej, Stefanie Korbońskim, później główny współpracowniku premiera Mikołajczyka. Ta pani 96-letnia, przypomnę, że Pogonowski ma 88 lat, a teraz przygotowuje kolejną książkę po angielsku o historii Polski. Pani Korbońska ma 96 lat, mimo że jest na wózku, byłem u niej w Wybiorku półtora roku temu, ma umysł i pamięć świeżą, pozazdroszczenia godną, jest ogromnie przeżywającą sprawy polskie patriotką. Od razu zadeklarowała swoje uczestnictwo. Wśród uczestników komitetu jest między innymi prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej na stołeczny okręg w Ottawie, Jerzy Czartoryski, i jego różni współpracownicy. Jest prezes słynnej Unii, Stowarzyszenia Organizacji Polonii w Ameryce Łacińskiej, największy chyba dzisiaj znany działacz polonijny, Jan Kobylański. Jest Anna Poraj-Wybranowska, która znana tu w Radiu Maryja, która 20 lat temu zapoczątkowała zbieranie nazwisk Polaków zamordowanych za pobot Żydom. Ona stworzyła, zainicjowała komitet, do którego wszedł między innymi profesor Tomasz Szembosz i profesor Żaryn. Wpłaciła nawet parę tysięcy dolarów do Rady Miejskiej w Warszawie, nie wiem jaki jest ich los, na to, aby zaczęto pracować nad przygotowaniem tablic upamiętniających. Z tego co wiem, to właśnie przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej ma się podjąć ten projekt pani Poraj Wybranowskiej, która rok temu wydała po angielsku kilkusetstronicową książkę na ten temat. 90-letnia Polka. Spójrzmy z podziwem na te pokolenie starych patriotów polskich. 88-letni Pogonowski, 90-letnia Wybranowska, 96-letnia Zofia Korbońska. Jest wśród tych, którzy zgłosili akces, Henryk Pawelec, prezes klubu patriotycznego z Nowego Jorku. Jest pan Lech Maziakowski, redaktor internetowej Bibuły z Waszyngtonu. Już mam przynajmniej z 20 osób z Polonii, ale wymienię, kto będzie wśród tych, przynajmniej część, bo jest tego naprawdę dużo nazwisk członków. Jestem dumny, że udało mi się przyciągnąć takie osoby jak ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, jak ksiądz profesor Śledzianowski, Jan Śledzianowski, a profesor Chrostowski wydał niedawno wspaniałą książkę Kościół, Żydzi, Dialog. Jan Śledzianowski, autor książki demaskującej kłamstwa o rzekomym pogrodzie w Kielcach, a rok temu wydał książkę o biskupie Kaczmarku. Jak ojciec Eustachy Rakoczy, Paulin, był rektor szkoły uczelni Akademii Polonijnej w Częstochowie, jak ksiądz profesor Zygmunt Zieliński, autor znakomitej historii papiestwa, profesor na Kulu, który kiedyś wsławił się swymi polemikami z księdzem, niestety agentem Czajkowskim, który przeciwstawiał się kreślonym występowaniu księdza Zielińskiego z alarmami na temat antypolonizmu. Jest ksiądz prałat Pawlaczek, z Wrocławia, prezes Stowarzyszenia Pro Kultura Katolika. Jest pani Ewa Siemaszko, współautorka ponad 1000-stronicowej książki na temat zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Jest profesor Szawłowski, który pisał wstęp do tej książki. Jest profesor Wolniewicz, komity, i tu umawialiśmy się, liczę bardzo mocno na jego współpracę. Jest profesor Stefan Kurowski, jest Maria Fildorf, córka słynnego generała zamordowanego przez komunę, jest profesor Krasinkiewicz, posłanka Gabriela Masłowska, poseł Zbigniew Giżyński tutaj z Torunia, profesor historyk, bardzo wybitny Tadeusz Kisielewski, Ewa Królikowska-Awis, dziennikarka, pisarka i tłumaczka z Londynu, profesor Rajmund Dybczyński, ksiądz prałat Henryk Jankowski, były europoseł Zapałowski, był europoseł Tomczak, senator Ryszka, profesor Borkacki, profesor Żmigrodzki, doktor Krzysztof Kawęcki, profesor Skarżyńska, ksiądz Andrzej Sobota z Częstochowy, ksiądz Roman Dzwonkowski, autor badań o zbrodniach popełnionych na chrześcijanach i kościele, Bogdan Urbankowski, autor książki Czerwona Msza, wdowa po zamordowanym europośle Adwencie, pani Alina Adwent, jest Alojzy Szableski, prezes przez wiele lat przez 10 lat od 1981 roku do 1991 roku prezes Solidarności w Stoczni Gdańskiej. Jeszcze jest szereg innych nazwisk, ale nie chcę tutaj za słuchaczy, niedługo opublikujemy całą ilość, raczej jest problem, że coraz więcej osób się zgłasza, a chcielibyśmy to pierwsze już grono założycielskie jakby ogłosić. Myślę, że wspólnie zrobimy bardzo wiele. Chciałbym dodać, że będzie to właśnie wspólne działanie kraju i Polonii, ale chcemy poszerzyć nasz Komitet Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków o naszych przyjaciół z innych krajów. Już na przykład myślę o jak najszybszym skontaktowaniu się z Karlem Bedermanem, słynnym Niemcem przyjacielem Polski, żonatym z Polką, o Peterze Rajnie, Hindusie, profesorze, który mieszka w Berlinie, wydał z 20 książek o polskiej historii. Szkoda, że zmarł w zeszłym roku nasz przyjaciel ukraiński Poliszczuk. Profesor Tadeusz Kisielewski obiecał mi kontakty z on zajmował się długo historią Czech, między innymi sprawami Federacji Polsko-Czeskiej w czasie wojny, obiecał mi kontakty z profesorami, z naukowcami, nie tylko z Czech i Słowacji. Ja też już nawiązałem kontakty stare z moimi przyjaciółmi z Węgier. Bardzo będę wdzięczny, proszę o nadsyłanie na adres niedzieli, nazwisk i kontaktów do różnych polonofilów z różnych krajów, z różnych narodów. Bardzo chciałbym na przykład, żeby udało się nam nakłonić do wejścia do naszego komitetu takie osoby jak choćby porucznik AK z Izraela Stanisław Aronson, który tak stanowczo występował przeciwko plugawieniu pamięci powstania warszawskiego na łamach Gazety Wyborczej. Jego tekst nie został w całości tam opublikowany. Teraz znów miał świetny wywiad dla Rzeczpospolitej. Więc nasze cele. Po pierwsze, obrona pamięci prawdy o historii. Czas wreszcie tu działać bardzo zdecydowanie o historii Polski, reagowanie na oszczerstwa. Ale to jest jedno przeciwdziałanie, ale drugie, promowanie historii Polski. Staranie się do doprowadzenia w różnych językach do wydania autentycznych, uczciwych książek o Polsce i oczywiście także o popieranie historii w Polsce. Do końca tego roku, a ściśle do Bożego Narodzenia, wyjdzie moje dzieło życia, 1200-stronicowa historia Polski od 1733 roku, od wydania wówczas książki wielkiego PR-a Stanisława Konarskiego do 1939 roku, do 28 września, do słynnego wystąpienia kardynała Chlonda w Radiu Watykańskim, Polska jeszcze nie zginęła. Będzie to książka, która zarazem w bardzo popularnej, żywej formie, chcę, żeby trafiło to wszystkie do młodzieży, pokazywała z jednej strony opisy historii z całego tego okresu, dramaty, kontrowersje, z drugiej ponad 100 postaci, portrety ponad 100 postaci z polskiej historii z tego okresu. Od pół strony, strony do 14 stron. Tyle będą miały portrety Piłsudskiego i Dmowskiego, poprzez wypisy ich myśli politycznej. Będą tam przedstawieni powstańcy, wodzowie, ale także twórcy patriotyczni, będą przedstawieni organicznicy, pozytywiści, różne drogi do niepodległości z szacunkiem dla tych różnych dróg, bo wszystkie one razem doprowadziły do niepodległości. I no na przykład ileż u nas zna osób publicystykę emigracyjną Mickiewicza, o ludziach rozważnych i ludziach szalonych. Jakież to są wspaniałe teksty na temat dylematów polskich powstań. I będę się starał o naprawdę, staram się o jak najbarwniejsze życiorys. To jest moje dzieło życia, robiłem je ponad 20 lat. Za pierwszym recenzentem był nieżyjący już profesor Jerzy Skowronek, który napisał entuzjastyczną recenzję na 15 stron, ale mnie tym bardziej zachęcał do dalszych tych prac. Teraz mnie bardzo umocnił w tych działaniach drugi recenzent, profesor Andrzej Nowak, który mi dostarczył parę wspaniałych materiałów. Na przykład okazało się, że słowo, wiadomo, że Pietrzak, Jan Pietrzak śpiewał, że Polska była Polską, ale go wyprzedził kardynał Wyszyński, który powiedział wcześniej w jednym z kazań, aby Polska Polską była, aby w Polsce by ślady odczuwano po polsku. Ale ojcze, drogie słuchaczki i słuchacze, profesor Nowak dostarczył mi materiał, z którego wynika, że już w XVIII wieku jeden z Czartoryskich powiedział do ambasadora Repina, a jednak Polska zostanie Polską. No i chodzi o przypomnienie tego ogromnego wkładu pokoleń. Mamy wspaniałą historię i to jest jednym też z elementów i naszego komitetu. Dodawać dumy, działać dla pokrzepienia serc. Ja mam tu jeszcze wiele innych tematów, między innymi sądy. Może tylko to krótko zamarkuję. Koniec agonia komisji naciskowej. Tyle że afer robiono przeciwko, tyle oskarżeń przeciwko Ziobrze, a teraz okazuje się dzisiejszej Rzeczpospolitej. Nie było afery z podsłuchami. Śledztwo umorzono, a tak oskarżono Ziobrę. Teraz dalsza rzecz. Rzeczpospolita wczoraj tak wybielano doktora G, niesłuszno, ogromnie, ofiarę rzekomo ministra Ziobro. A oto synowie zmarłego pacjenta doktora G żądają zadośćuczynienia od warszawskiego szpitala MSWiA. Chodzi o Floriana M., któremu w 2006 roku kardiochirurg Mirosław G. wszczepił zastawkę. Po operacji pozostawiono gazik w jamie serca chorego. Wyjęto go dopiero po tygodniu, ale pacjenta nie zdołano już uratować. Gdyby nie zaniechanie doktora G., chorego można byłoby uratować. I jeszcze nawet Rzeczpospolita, tak niechętna PiS-owi i ministrowi Ziobrze, przyznaje w numerze z 18-19 lipca agonia komisji naciskowej, która miała przedstawiać rzekome naciski ministra sprawiedliwości i innych polityków PiS na prokuraturę. Platforma nie ma wyjścia, powinna czym prędzej komisję rozwiązać. Efektu brak, rozliczenia czwartej RP brak, zainteresowanie mediów bliskie zera. Ja mam jeszcze wiele innych tematów, ale rzeczywiście chciałbym dopuścić tutaj słuchaczki i słuchacze. Myślę, że potem, mam nadzieję, że po północy jeszcze do pewnych rzeczy powrócimy. Jest naprawdę bardzo wiele ciekawych spraw.
Bardzo dziękuję naszym gościem. Drodzy Państwo, jest dzisiaj pan profesor Jerzy Robert Nowak. Temat naszego spotkania. Minął miesiąc, to rozmowy niedokończone w Radio Maryja. Telefony do studia kierunkowy 056 655-2355 Polska Północna, 655-2356 Polska Południowa. Dla zagranicy numery 655-2333 i 655-2366. Telefony w rodzinie 720-100-100 i 720-100-200. Radio Maryja, proszę bardzo.
Dobry wieczór ojcu, dobry wieczór państwu.
Witamy panie profesorze, dobry wieczór
panie profesorze, ale
witam gorąco.
Nie jak zawsze od szóstej.
Witam bardzo gorąco panie profesorze.
No dzisiaj spotkaliśmy się w naszej rodzinie, dlatego panie profesorze. Dzisiaj...
Ale proszę ojca, no nie, to mi się wydaje, że audycja Minął Miesiąc to jest jednak już pewna instytucja społeczna. I szkoda, żeby tutaj
żeby łamać reguły, rozumiem.
Łamać. Mi się wydaje, że tutaj nabieramy pewnych nawyków.
Bije się w pierś, panie profesorze. Bije się w pierś. Mocno, o, pan
teraz
słyszy?
Teraz wiemy, ojciec Grzegorz skasował.
Tak, tak, bije się w pierś.
To ojciec Grzegorz winien.
Tak, proszę mi wybaczyć.
No to już to nie ja oczywiście, pan profesor to zrobi. Ale wracając, teraz przechodząc do sprawy. Minął miesiąc. I jakie wydarzenia były w nim najważniejsze? Ja widzę dwa. Jedno w Polsce, drugie za granicą. Najważniejszym wydarzeniem krajowym w lipcu była moim zdaniem ta 17. pielgrzymka rodziny Radia Maria na Jasną Górę. Bo nie dajmy się tu zwieść pozorom, temu zafałszowanemu obrazowi wydarzeń, jaki starają się narzucać media, całkowicie zdeformowanemu w proporcjach i w kolorach. Jeden przykład. Jak wiemy, w niedzielę 12 lipca zebrało się na Jasnej Górze w zbożnym celu kilkaset tysięcy ludzi z całej Polski, a niektórzy przyjechali ze świata. Toż to było wydarzenie już samo w sobie pierwszej rangi. Wielkość tego zgromadzenia. I to na skalę europejską. A w tęże niedzielę, 12 lipca wieczorem, pierwszy program telewizji polskiej w swoim głównym wydaniu wiadomości dnia ani słowem o tej pielgrzymce nie wspomniał. Informował za to w tym samym wydaniu dziennika. I to jest autentyczne. O jakimś jegomościu, któremu wpadła do jeziora, nieznanemu zupełnie, wpadła do jeziora pełna torba z ogórkami czy tam z czymś i z tego wynikły jakieś kłopoty. To była dla telewizji polskiej wiadomość ważniejsza niż ta pielgrzymka. Przemilczeć! Albo jak mówią Niemcy, zamilczeć na śmierć. Totschweigen. To jest jedna metoda walki libertyńskiego lewactwa i jego usłużnych medialnych podręcznych. Na to właśnie jest im tak potrzebny monopol medialny, który Radio Maria im psuje. A drugą ich metodą to oczernić przeciwnika, kłamliwie przeinaczyć jego sprawy już w samym opisie. I to znowu przykład. Na spotkanie to jasnogórskie 12 lipca przybył także pewien franciszkanin czarnej rasy, Murzyn. Brat Maria Michał Kosiega, arcysympatyczny zresztą, z Togo. To była dawna kolonia francuska, państwo może pamiętają. Dzisiaj to się nazywa Burkina Faso. Otóż przedstawiając zebranym tamtej rzeszy tak niezwykłego uczestnika pielgrzymki, ojciec dyrektor zrobił żartem aluzję do jego ciemnej karnacji. Aluzję dobrze się zresztą mieszczącą w nastroju chwili, jaki tam panował. I oto natychmiast znaleźli się opiekuni kwaśnych jabłek. To rasizm! wrzasnęli do kryminału. Afrykanów obraża. Idiotyzm tego sztucznego oburzenia i ta sztuczna nagonka medialna mogłyby tylko rozśmieszać, gdyby nie nikczemność, która z nich wyziera. Nikczemność i złość. A skąd taka złość? Stąd, że 17. pielgrzymka okazała się ogromnym sukcesem. Ujawniła się w niej naocznie siła chrześcijaństwa w Polsce, a także skuteczność tych form duszpasterstwa i tych form społecznej samoorganizacji, jakie w rodzinie Radia Maryja przez 18 lat udało się wypracować. Mówię tu o samoorganizacji, bo sukces pielgrzymki, tak zresztą jak i poprzednich naturalnie, był wspólnym dziełem wszystkich na niej obecnych. Wszystkich, co przybyli. Wszyscy nań pracowali i wszystkich tak samo on cieszył. Jako ich rękami tak to odczuwałem. Budowane dzieło Boże. Po mszy świętej ten czarny brat Maria Michał podszedł do mnie zresztą porozmawiać, bo skądś umie po polsku i to jak na Togańczyka wcale nieźle. Był tak zachwycony panującą na pielgrzymce atmosferą, że na koniec obcałowaliśmy się z nim po polsku z Lubelczówki. Nie było w nim oczywiście najmniejszego cienia, urazy, bo i o co. Widać było, że czuł się tam wśród nas Polaków członkiem jednej wielkiej rzymskokatolickiej wspólnoty. Ale lewaków widok tej żywej wspólnoty doprowadza do szału. A to najlepszy dowód, że jesteśmy na dobrej drodze. Chcę jeszcze dodać słowo na temat tej pielgrzymkowej samoorganizacji, o której wspomniałem, i to na jej najniższym szczeblu, tym parafialnym. O górnym szczeblu nie mówię, bo to ceniam jak najbardziej, ale to temat zbyt ważny, by go poruszać mimochodem, może przy innej okazji. Otóż przez ten dolny szczebel, przez który rozumiem właśnie szczebel parafialny i organizatorów i organizatorki z tego właśnie szczebla. Zrobiłem to sobie takie małe szacunkowe obliczenie. Na pielgrzymkę przybyło kilkaset tysięcy osób. Przybywali przeważnie, jak Państwo pamiętają, grupami. Nie wiem, po ile, średnio powiedzmy po kilkadziesiąt osób. Jeżeli teraz te kilkaset tysięcy podzielimy przez kilkadziesiąt osób na grupę, to nam to da, tak grubo szacując, około 10 tysięcy grup, jakie tam przybyły. A każda taka grupa musiała mieć swoją organizatorkę albo swojego organizatora. Bo nic nie organizuje się samo. A zatem na tym dolnym szczeblu, nad dobrą organizacją pielgrzymki i nad jej sukcesem pracowało 10 tysięcy organizatorek i organizatorów. Kadrowy trzon rodziny Radio Maryja, powiedziałbym. Otóż stworzenie tak potężnej kadry i to całkowicie poza aparatem państwowym i poza wszelkimi państwowymi pieniędzmi. Zdaje mi się osiągnięciem wręcz fantastycznym. Tu się rodzi przecież na naszych oczach jakaś nowa postać społecznej samoorganizacji i to rodzi się w łonie Kościoła powszechnego. Z niego wychodzi. Doceńmy, proszę Państwa, te 10 tysięcy ofiarnych organizatorek i organizatorów, bo bez ich mrówczej pracy to by się tak nie udało. A to jest praca ciężka i niewdzięczna. Jak mówi nasz lud, praca, co zjada nerwy. Wie to dobrze każdy, kto kiedykolwiek próbował coś organizować. Ja też coś próbowałem i też wiem. Powiedziałbym wręcz, i chyba pan profesor i ojciec się ze mną zgodzą i państwo się chyba zgodzą, powiedziałbym wręcz, że żadna w ogóle praca czy działalność tak nie zjada nerwów, jak wysiłek organizatora. A oni, te 10 tysięcy, ten wysiłek dobrowolnie podjęli, bezinteresownie, tylko na chwałę Bożą, ad majorem Dei Gloriam. I znalazło się ich tak wielu. Czy to nie jest coś nadzwyczajnego? Mocherowe berety pokazały, co potrafią. Dlatego mówię, to było w lipcu, moim zdaniem, w Polsce wydarzenie najważniejsze. Mawia się dziś wiele o kapitale ludzkim. Takie jest niemądre określenie. Ale gdzie jak gdzie, tu byłoby ono nawet na miejscu. Rodzina Radia Maryja to jest taki kapitał. Ona ten kapitał gromadzi i stanowi i ten kapitał już procentuje. Nie dajmy go zmarnować. A drugim z dwóch głównych wydarzeń minionego miesiąca wedle mojej oceny było coś, o czym pan profesor nie wspomniał, ale może właśnie dlatego, że miał pan tylko skrócony tak bardzo czas. Tym drugim wydarzeniem był wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Bundesverfassungsgericht, to się u nich nazywa, z 30 czerwca. Oczekiwany z napięciem. Wyrok dotyczy, jak wiadomo, ratyfikacji przez Niemcy traktatu lizbońskiego. Tego płodu lewackiej międzynarodówki. W treści i zamyśle ograniczającego jeszcze dalej suwerenność narodów Europy i samoistność ich kultur. Otóż niemieccy sędziowie orzekli w efekcie tak. Czy mamy przyjąć traktat lizboński? Ależ owszem, z miłą chęcią, ale na naszych warunkach, nie na brukselskich. To znaczy, najpierw musimy poprawić nasze niemieckie ustawy tak, by zawarować w nich, że żadne prawo unijne nie będzie u nas w Niemczech obowiązywało, jeżeli okaże się niezgodne z naszą konstytucją. A czy coś jest z naszą konstytucją zgodne, czy nie jest zgodne, o tym znowu rozstrzygamy my sami, Niemcy, a nie żaden europejski pseudoparlament, ani tym bardziej jakiś urzędnik z Brukseli. Nie wiem, czy się pan profesor i ojciec ze mną zgodzą, ale ja mogę tu tylko zawołać: brawo Niemcy! Brawo Niemcy! Ich sędziowie pokazali Europie, co to znaczy mieć poczucie swojej godności narodowej i strzec swojej niepodległości. A u nas co? Nasi tak zwani konstytucjonaliści kluczą z profesorem Wieczorkiem na czele, choć z jednym chlubnym wyjątkiem, pani profesor Krystyny Pawłowicz, która nie kluczy, tylko mówi jak jest, że przyjmować żywcem ten traktat lizboński to pchać samemu kark w cudze homunto. Co w tej dramatycznej sytuacji robi pan prezydent Lech Kaczyński? Lawiruje. I czeka, co zrobią Irlandczycy w tej gwałtem im narzucanej przez lewaków powtórce referendum. Żeby było na nich, a nie na niego. Czyli duży chowa się tutaj lękliwie za plecami małego. Bo przecież Polska, uświadomcie sobie to państwo, może nie wszyscy są tego świadomi, bo przecież Polska jest 10 razy większa ludnością od Irlandii. Nas jest 38 milionów, a ich jedynie 3,5 miliona. I my się za nich mamy kryć? Wstyd to. I poruta. To oni powinni się oglądać tu na nas, a nie my na nich. Godność narodowa nie polega na manifestacjach patriotycznych, ani na jakichś błazeńskich inscenizacjach bitwy pod Grunwaldem i walkach na papierowe miecze, tylko polega na śmiałej, a zarazem wytrwałej obronie własnego narodu, jego interesów i suwerenności. Patrzmy na Niemców. Oni dali tu przykład. Innym zresztą też go dali. Jeszcze na koniec słowo. Oczywiście ta niemiecka dbałość o interes własny narodowy koliduje często, może nie często, ale nieraz koliduje z naszym. Jak w tym przykładzie, który pan profesor przed chwilą podawał, tych szkół w Raciborzu, a gdzie indziej pewnie też. Uświadommy sobie jeszcze wyraźnie to, cośmy od pana profesora Nowaka usłyszeli, a on tam wyczytał dzięki temu pismu, które dostał od słuchaczy. Dzieci mogą się w Raciborzu w szkole bezpłatnie uczyć dodatkowo niemieckiego pod warunkiem, że ich rodzice podpiszą lojalkę, iż poczuwają się do swojej niemieckości. I polskie władze szkolne takie horrendalne lojalki gorliwie od nich egzekwują. Co to znaczy? Znaczy, że polski rząd musiał zawrzeć z niemieckim po cichu taką umowę. Oni będą nam za te lojalki jakieś tam euro płacić, a my będziemy je za te pieniądze posłusznie egzekwować. O takich, co taką umowę podpisali, o takich, co od nas na taką umowę poszli, Niemcy mówią z pogardą: Dreckfresser, śmieciojady. Taki mamy rząd i przeszło połowa Polaków jest nim dalej zachwycona. To coś o nas mówi. Niestety, proszę ojca i proszę pana profesora. Dobranoc państwu.
Dziękujemy panie profesorze. Dobrej nocy z Panem Bogiem.
No, oczywiście, że zgadzam się bardzo mocno z tym, co profesor powiedział. Przede wszystkim o tym najważniejszym wydarzeniu lipcowym już mówiliśmy, jakim w kraju była pielgrzymka Radia Maryja i o tych, którzy próbują ją tym bardziej przyczernić. I z wagi, jaką przywiązuje do tych działań niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, do jego wyroku. Ja odłożyłem sobie te sprawy na przyszłość. Tu wiele jest tematów i zależnie od reakcji słuchaczy się do nich ustosunkuję. Cieszę się, że pan profesor akurat przypomniał tekst znakomity profesor Krystyny Pawłowicz, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odsyłam tu słuchaczki i słuchaczy do Rzeczpospolitej 14 lipca. Profesor Pawłowicz napisała tam: wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego dał przyzwolenie na podobne działania ochrony suwerenności w innych państwach. Ale czy znajdzie się wola polityczna rządzących, by obrony polskich interesów się podjąć? Zapytuje Krystyna Pawłowicz i komentuje: na razie zdumienie budzi brak jakiejkolwiek reakcji na niemiecki wyrok środowisk polskich eurosympatyków, konstytucjonalistów, parlamentu, marszałków, partii politycznych, władz, które często walczą o nieistotne drobiazgi. Gdy zaś otworzyła się konieczność dyskusji nad sprawami dla Polski fundamentalnymi, dotyczącymi jej podmiotowości w Unii Europejskiej, nad potrzebą zwiększenia podmiotowości polskiego parlamentu w procedurach decyzyjnych w Unii, nikt nic nie mówi. To jest diagnoza bardzo ponura dla stanu rzeczy w naszych mediach, wśród naszych środowisk politycznych i naukowych, ale warto też dodać konkluzję tekstu Krystyny Pawłowicz. Moim zdaniem prezydent nie powinien podpisywać tego traktatu, czy lizbońskiego w ogóle. Ale poza Krystyną Pawłowicz był inny bardzo ważny tekst, też w Rzeczpospolitej. Słynnego socjologa i filozofa, profesora Zdzisława Krasnodębskiego, profesora Uniwersytetu w niemieckiej Bremie i na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tekst zatytułowany Niemcy traktują swoją konstytucję poważnie. Pisze profesor Krasnodębski: nie ma znaczenia, jaki procent praw pochodzi z Unii, 70% czy 120%, gdyż mają one moc obowiązującą w Republice Federalnej tylko dlatego, że to reprezentanci niemieckiego narodu uznają te prawa. Dlaczego niemiecki trybunał wydał tak salomonowe orzeczenie? Otóż dlatego, że traktuje poważnie konstytucję swojego kraju. W Polsce natomiast twierdzi się, że suwerenność to anachroniczna idea, nie mająca znaczenia w świecie współczesnej polityki. I tu znów profesor Krasnodębski stwierdza: wyrok niemieckiego trybunału przypomina nam, że ci, którzy przy każdym proponowanym kolejnym kroku integracji europejskiej nawołują w Polsce, by podpisywać wszystko jak leci i nie zastanawiać się, czy to narusza to naszą suwerenność, w większym stopniu kultywują postawę i tradycję typowo niestety polską niż zachodnioeuropejską. Polska tradycja bowiem to nie tylko powstania, opór przeciw zniewoleniu i walka o odzyskanie niepodległości, lecz również potulne zatwierdzanie i legalizacja zarządzeń zewnętrznych mocy zwierzchnich bez oglądania się na naród i zasadę suwerenności. Nie może dziwić trwałość wspaniałość tej postawy nawet po 20 latach niepodległości, skoro polscy politycy, prawnicy, konstytucjonaliści w większości wyedukowani byli w czasach, kiedy Polska miała status semikolonialny, czyli półkolonialny. Oczywiście dodałbym tutaj, że inaczej wyglądała sytuacja w II Rzeczpospolitej, gdzie polscy politycy, prawnicy myśleli w sposób suwerenny, ale sowietyzacja polskiej kultury, sfer duchowych odbija się nam dzisiaj strasznie. I to widzimy w tych reakcjach, czy braku reakcji na wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który powinien u nas być maksymalnie nagłośniony, poparty i posłużyć do podobnych działań polskiego Sejmu i Senatu. Ale tego nie zrobią panowie Niesiołowski, Borusewicz i spółka.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i
pozdrawiam
zawsze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie pana profesora ojca.
Dziękujemy.
I pana profesora Wolniewicza, oczywiście wszystkich słuchaczy też. Po prostu najpierw dziękuję bardzo za to spotkanie w Radiu Maria. Słucham, trochę jestem odległy od Torunia, tak, i no najpierw wielkie dzięki panu profesorowi Wolniewiczowi za to, że tak zwrócił się z takim, powiedziałbym, z wielką miłością do tych ludzi, którzy zorganizowali tę pielgrzymkę, do tych wszystkich organizatorów, wspaniałych organizatorów, do bardzo skutecznych organizatorów, i za to wielkie dzięki, że za to zauważenie właśnie tych ludzi. Ci ludzie po Panu Bogu to ludzie są naszą siłą. Naród. Pan Bóg i naród. Naród i Pan Bóg. I tak idziemy. Za to ogromne dzięki, panie profesorze. To było takie wzruszające. Słuchałem i tak, to zauważenie normalnych ludzi, tych ludzi, których może nikt nie zauważa, nie docenia, czy nawet lekceważy. Tak, to jest jedno. I ja zgadzam się z wszystkim, co pan profesor powiedział. Jeszcze raz wielkie dzięki także za zwrócenie uwagi na to, co stało się w Niemczech. Patrząc na Niemcy, mam bardzo dużo kontaktów, mam wielu przyjaciół w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii, no w innych krajach też, a teraz mówię o języku niemieckim i muszę powiedzieć, że ci ludzie bardzo cenią sobie ojczyznę. Oni są bardzo za ojczyzną, kochają swoją ojczyznę, dbają o nią i właściwie dziwię się, że ci, którzy tak kształtują te stosunki dobre, chcieliby z Niemcami i przyjaźnią się stojący na czele naszego państwa, nie uczą się właśnie takich postaw, żeby kochać tak swoją ojczyznę. Chyba, że to nie jest, że nie czują, że to jest ich ojczyzna. To tyle i myślę, że trzeba się uczyć tego, co dobre. Bardzo dużo możemy się od Niemców nauczyć. I gospodarności, i organizacji, i dbania o własne, nie rozprzedawania własnego, nie szafowania, nie niszczenia, tylko pomnażania tego dobra, któremu na imię ojczyzna. To tyle. Bardzo jeszcze raz dziękuję i cieszę się, że są no, naprawdę, na przykład pani profesor Pawłowska, że jest, ja teraz usłyszałem, bo nie mam czasu wszystkiego czytać i za to też, to jest to tylko zachęca, jest wielu takich, wielu mamy wspaniałych Polaków. Pan profesor mówił, profesor Krasnodębski. Mamy wielu wspaniałych Polaków, tylko trzeba się jednoczyć. Jednoczmy się wszyscy w dobrym i no nic więcej nie powiem. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, ojcze dyrektorze.
Jeszcze raz ogromne dzięki. Ogromne dzięki. Panie profesorze, a panu profesorowi dziękuję za książkę Alleluja i pod prąd.
Dziękuję.
Dzisiaj ją oglądałem, przeglądałem, ile mogłem, przeczytałem. Proszę zgadnąć, gdzie?
A nie wiem.
W Sandomierzu, a więc u kogo?
O, to już biskup, ksiądz biskup Frankowski.
Ksiądz biskup Rankowski mi pokazał, tak. No. I dał mi do ręki, ale jeszcze inne pozycje, Platforma Obłudników, no i innych dużo ciekawych książek i o, w sprawie i odnośnie mediów. Także to tyle. Tak, także dziękujemy i dziękujemy za tą książkę, panie profesorze. Tak.
Dziękuję bardzo, ale dodam, ojcze dyrektorze, to jest tylko z 1/3 materiału, który mogłem wykorzystać.
Ale to są bardzo ciekawe tam wypowiedzi, a niektórych nie wiedziałem.
A to już mi pochlebia.
To dobrze.
To już mi pochlebia szczególnie.
Tak, ale no mówię, i bym bardzo bym radził czytać te książki. Także Platformę Obłudników, bardzo ciekawa.
Będzie drugi tom.
Jest. Ale żeby te miliony, żeby czytały to, to Polska byłaby inna. Trzeba nad tym pracować, jeden do drugiego niech niesie te książki. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy, ojcze, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam takie pytanie. Właśnie. Dlaczego niszczy się polskie cukrownictwo i są udziałowcami niemieccy rolnicy? Mimo, że nie dostarczają tutaj właśnie surowca do tych cukrowni. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie jest takie, czy już zabiegają niektórzy, żeby przyjść do Radia Maria, żeby no, uzyskać poparcie społeczne przed wyborami? A trzecie pytanie jest takie, co będzie robił Buzek teraz w tym w Unii Europejskiej, jak on już przed pójściem do Unii Europejskiej, przed wybraniem go do Unii Europejskiej, zadłużył Polskę na znaczne kwoty i pozalewał kopalnie. Dziękuję bardzo, oczekuję na odpowiedź.
Dziękujemy. Panie profesorze, proszę bardzo.
Proszę słuchacza, ale właśnie nie podał swego imienia chyba, czy... Tym razem. Proszę tutaj, chciałbym zapewnić słuchacza, że w pełni identyfikuję się, zacznę od końca, z tym, co mówił o byłym premierze Buzku i właśnie jego rola w niszczeniu kopalń na Śląsku, szkody, jakie przyniósł tam polskiej gospodarce, jest tak niesamowita i dlatego mnie szokowało, że właśnie na Śląsku było tak duże poparcie naiwnych, oszukanych przez media ludzi właśnie dla Buzka jako kandydata do Europarlamentu. Trochę to mi coś przypomina. Działania sławetnego ludobójcy i arcydemagoga Hitlera, który napisał, masy nie mają pamięci. I jego pomocnika Goebbelsa, który stwierdził, że propaganda to jest nakierowana dla tych wszystkich, którzy nie pamiętają, co zdarzyło się 2 dni temu. Otóż zbyt wielka część ludzi u nas jest na tyle niezainteresowana szukaniem faktów, prawdy, że po prostu pada ofiarą takiej propagandy na każdym kroku, nachalnie robionej i dzięki temu osoby, które przyniosły takie szkody dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla polskiego górnictwa węglowego, jak Buzek, mogą brylować, mogą zyskać tak wielkie poparcie w głosach oszukanych ludzi. Teraz pytanie numer 2, ciągle idę od końca. Poparcie społeczne przed wyborami, nie wiem kto zabiega, czy teraz w Radiu Maria to poparcie, natomiast jest jedno pewne, że warto, aby siły chrześcijańskie i patriotyczne zabrały się jak najszybciej, już teraz, do przygotowania do wyborów samorządowych. Ja tutaj chciałbym przypomnieć Państwu, że nasz ruch przełomu, kierowany przeze mnie, ruch przełomu narodowego, już 26 czerwca zorganizował pod kątem przygotowań do wyborów samorządowych, które odbędą się za rok, wielki zjazd w Bydgoszczy z udziałem około 600 osób. Byli tam naukowcy, byli duchowni, byli parlamentarzyści, było mnóstwo osób z różnych środowisk kraju, nawet z dalekiej Legnicy, Szczecina i tak dalej. Teraz przygotowujemy będziemy co 2 miesiące robić takie spotkania w innych regionach kraju. 10 października pani nasza pełnomocnik Ruchu Przełomu Narodowego na Kielce, pani Małgosia Sołtysiak, już robi przygotowania do zorganizowania takiej konferencji Ruchu Przełomu Narodowego w duchu łączenia różnych sił patriotycznych do wyborów samorządowych w Kielcach. Zacznie się ona, konferencja będzie poprzedzona mszą świętą w Bazylice Katedralnej, którą poprowadzi tamtejszy ordynariusz, biskup Kazimierz Ryczan, któremu jestem wdzięczny ogromnie za to wspaniałe, jednoznaczne akcentowanie polskich tradycji narodowej, za sprzeciw wobec grubej kreski. Nieprzypadkowo na mojej książce W obronie wiary cytuję akurat słowa księdza biskupa Ryczana z 1996. I za rzecz, last but not least, jak mawiają Anglicy, ostatnie, ale wcale nie najmniej ważne, za to, że uczestniczył w jednym z naszych wielkich spotkań antygrosowych, uświetnił to spotkanie, za co spotkały go napaści w Gazecie Wyborczej, Przekroju i tak dalej. Więc uważam, że trzeba skończyć z tą praktyką, która zbyt często wykonywały różne partie chrześcijańskie i patriotyczne, zabierały się do przygotowań do wyborów 2-3 miesiące, jeden przed i potem były wiadome skutki. Pracujmy już teraz, patrzmy, umawiajmy się z różnymi partiami, stowarzyszeniami, kogo wybierzemy już teraz, do grudnia chociażby, za rok będą wybory, ale postawmy sobie terminy, kogo na prezydenta miasta będziemy popierać, tego czy innego, kogo na burmistrza, kogo na wójta, kogo na radnych. Jest bardzo wiele miejsc do obsadzenia, chodzi o to, żeby obsadzili je dobrzy, prawdziwi Polacy. Ja co do cukrownictwa, to był na naszym zjeździe w Bydgoszczy był minister Gabriel Janowski, który walczył o polskie cukrownie. Ja myślę, że dobrze byłoby, żeby właśnie fachowiec albo inni specjaliści z tej dziedziny na te pytania odpowiedzieli. Ja nie jestem encyklopedią od wszystkiego. Niech każdy mówi o tym, na czym się najlepiej zna.
Ale popatrzmy też, jak ci, którzy rządzili w Polsce, dbali o, można powiedzieć, o dobro państwa, o interes państwa. Jaka to konkurencja, jeżeli wyprzedajemy polski majątek i dzisiaj pytamy się o udziałowców w polskim majątku.
No, ale dzisiaj zacząłem od tego, tak. To było jedno z pierwszych rzeczy, ojcze Grzegorzu, że grozi wyprzedaż za bezcen kolejnych klejnotów rodowych.
Tak, i pan Andrzej jeszcze wspomniał o tym zabieganiu też o to, by być w Radiu Maja przed kolejnymi wyborami. Nic o tym nie wiemy, też panie Andrzeju tak mówić, no myślę, nie wypada, no bo to wszystko w ten sposób można by powiedzieć. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Irena z Łodzi. Chciałem się zapytać pana profesora, czy jest możliwość, czy właściwie prezydent miałby możliwość nie zlikwidowania rządu, ale z rozwiązania rządu za te kłamstwa, które no, ciągle słyszymy. Rząd mówi co drugi dzień zupełnie co innego. Poza tym likwidacja właśnie tych przedsiębiorstw. Poza tym ja nie wierzę w to, że jest jakiś kupiec na te stocznie, bo nie wierzę w to. Zresztą to tylko nie ja wierzę. I ja zadzwoniłam dzisiaj do Kancelarii Prezydenta i chciałam porozmawiać z kimś na temat tego rozwiązania rządu, więc sekretarka, czy tam, ja nie wiem, kto tam był, no to tak mnie zbeształa, strasznie powiedziała, że rano miała inny telefon, zupełnie o innej treści, także, że ja naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. Proszę mi powiedzieć, prezydenta? Panie profesorze...
Przepraszam panią, sekretarka z kancelarii prezydenta?
Prezydenta. No to... I tak na mnie nakrzyczała, że szok. Później zadzwoniłam do z kancelarii Lecha Kaczyńskiego. No Lecha Kaczyńskiego, nie Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, więc ta pani była bardzo miła, porozmawiałyśmy sobie, ale podała mi telefon do pana Lipińskiego. To tam zapisane. No więc, że może on będzie. Więc ja zadzwoniłam, więc sekretarka znowuż na mnie najechała. Z jakim ja tematem w ogóle wyjeżdżam? Ja naprawdę, panie profesorze, proszę mi odpowiedzieć, czy kłamstwa, oszustwa rządu, narodu i czy likwidacja, rozbiory właściwie naszego kraju, czy to są powody do rozwiązania rządu? Bardzo proszę, dziękuję bardzo. Szczęść Boże,
dziękuję za pytania, ale niestety to są te choroby demokracji, która i tak przy wszystkich swoich patologiach jest najlepszym systemem, że po prostu nie wystarczają takie kłamstwa do spowodowania odejścia rządu, bo gdyby wystarczało, to na przykład już dużo wcześniej padłby rząd postkomunistyczny na Węgrzech. Tam premier Gyurcsány w gronie swoich najbliższych współpracowników komunistycznych wygadał się. Oszukiwaliśmy wszystkich o sytuacji, kłamaliśmy, a jest bardzo źle. I jakoś ktoś nagrał to i puszczono ten przeciek i wszyscy wiedzieli, że oto premier komunista, postkomunista Gyurcsány przyznał się do ohydnych fałszów okłamania narodu. Wzywano z opozycji, żeby ustąpił, ale on oczywiście nie ustępował, bo miał tą niewielką większość parlamentarną postkomunistów węgierskich i ich Unii Wolności, która od 10 lat rządzi krajem dzięki małemu marginesowi przewagi. Jedyna szansa wtedy na obalenie, próbowała opozycja manifestować wszystko, rząd coraz bardziej niepopularny, ani myślał odejść. Jedyna szansa to jest werdykt wyborczy, wyciągnięcie wniosków. Na Węgrzech już te wnioski wyciągają. W tym roku w czasie eurowyborów była miażdżąca klęska rządzącej koalicji postkomunistów i tym bardziej tych ich wolnych demokratów, czy ich Unii Wolności. Jedno jest pewne, proszę państwa, z radością to państwu zapowiadam, że w przyszłym roku wszystko wskazuje na to, że będzie miażdżące zwycięstwo narodowej opozycji Viktora Orbana i klęska tyle lat rządzących postkomunistów i węgierskich liberałów w duchu naszej Unii Wolności. A ja pojadę wreszcie na Węgry po wielu latach, bo muszę powiedzieć, że mnie Węgrzy przyjaciele zniechęcali wprost. Jak tutaj w Warszawie mam paru Węgrów znajomych i oni mi ciągle łkali, jak jest źle u nich na Węgrzech, że u nich to już w ogóle tak wszystko fatalnie przyblokowało. No już miałem dość tych smętków, przecież mamy dość swoich problemów. No i cieszę się, że Węgrom zapowiada się to wreszcie ta ogromna poprawa. I u nas to samo, niestety, musimy czekać na wybory, ale przede wszystkim zróbmy wszystko jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, aby wygrać wybory samorządowe już za rok. Potem prezydenckie, potem będą parlamentarne i trzeba się przygotować i zjednoczyć do tych wyborów samorządowych. Ale co możemy teraz robić? Organizować solidarność wszystkich osób skrzywdzonych przez głupotę działań tego rządu, na zasadzie organizować solidarność na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie zostawiać samotnie stoczniowców w ich walce, nie zostawiać samotnie kupców w ich walce. Niech wszyscy pokrzywdzeni uczestniczą we wspólnych manifestacjach. Nam potrzebna jest nowa solidarność w stylu 80-81 roku. Po prostu sytuacja jest znów w Polsce fatalna. Te pseudoelity działają ogromnie mocno na szkodę narodu i trzeba po prostu wypracować metody protestu, zjednoczonego protestu, moim zdaniem łącznie z wychodzeniem na ulicę, z manifestowaniem przeciwko każdemu przejawowi krzywdy. I takie to, co się stało teraz z kupcami, to ich katowanie powinno przez ochroniarzy powinno wywołać maksymalny protest, ale podobnie zachowania wobec stoczniowców i wobec innych grup. Tylko musi być solidarność, bo inaczej każdego z oddzielnie łatwo rozbiją.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem w audycji Minął Miesiąc jest i będzie po północy pan profesor Jerzy Robert Nowak. Bardzo dziękuję za uwagę, za tę część.